Proszę Państwa, dziś nasz ostatni już wykład poświęcony zagadnieniu złu, zagadnieniu zła.
W tym roku.
Ta tematyka, która została zaproponowana w temacie, ja ją troszeczkę rozszerzyłem, ponieważ tam w temacie, który mieliśmy zaproponowane, było, że zło w ujęciu Lewinasa, jednego ze współczesnych filozofów, który nawet niedawno zmarł. Ale chciałbym trochę rozszerzyć tą tematykę i troszeczkę pokazać zło w ujęciu w ogóle filozofii dialogu. Czyli tu właśnie chodzi o takie trzy nazwiska, które uważam, że można przeanalizować. I wydaje mi się, że oni bardzo ciekawie starają się zinterpretować, czym jest zło. To jest właśnie Martin Buber, Lewinas i ksiądz Tischner, czyli nasz polski
przedstawiciel filozofii dialogu.
Proszę. Martin Buber. Potem jest właśnie Lewinas i Tischner. To jest trzech filozofów, którzy w pewnym sensie związani są z filozofią dialogu. Może tak kilka słów, czym jest ta filozofia dialogu. Jest to nurt filozofii, który powstał, można powiedzieć, głównie na początku XX wieku. Sam Buber nie był może twórcą filozofii dialogu, ponieważ przed nim byli tacy filozofowie, chociażby jak klasyk ateizmu Feuerbach, który już proponował pewne myśli związane z filozofią dialogu, czy potem Ebner, Rosenzweig, ale to są na pewno Buber i Lewinas należą do klasyków filozofii dialogu. Co to była za filozofia? To była filozofia, która jakby w centrum zainteresowania refleksji filozoficznej stawiała nie tyle rzeczywistość, czyli świat, czym jest byt i tak dalej, ale stawiała przede wszystkim człowieka i to w ujęciu w relacji do drugiego człowieka. I stąd nawet nazwa filozofia dialogu. Że właściwie najważniejszym, byśmy powiedzieli tak językiem dialogików, wydarzeniem, którym filozofia powinna się interesować, to nie jest byt, tylko to jest człowiek w relacji do drugiego człowieka. Jak zobaczymy u Bubera, u Lewinasa czy u Tischnera, każdy z nich troszeczkę inaczej jakby przedstawia tą sytuację dialogu. Tą sytuację również, jak później zobaczymy, samego zła. Ale właściwie wszyscy koncentrują się wokół tej refleksji międzyludzkiej, międzypodmiotowej. Z czego to wynikało? Otóż można powiedzieć, że Rosenzweig, który był jednym z prekursorów, czy również twórców filozofii dialogu, to by jakby dostrzegł wielkie niebezpieczeństwo uprzedmiotowienia człowieka. Patrzmy, że początek XX wieku to przede wszystkim był totalitaryzm I wojny światowej, gdzie człowiek po raz pierwszy jakby doświadczył pewnej masowej śmierci, masowej zagłady również, chociażby zastosowanie po raz pierwszy gazu bojowego. No to spowodowało, że jakby ratunkiem dla Europy, która stanęła wobec tak krwawej wojny, wydawałoby się już w świecie cywilizowanym, właściwie jest filozofia, która pokaże jakby wagę relacji międzyludzkich. Że bez pokazania, że największym zadaniem człowieka jest relacje międzyludzkie, właściwie się nie da odbudować pewnego społeczeństwa. I wydaje mi się, że ci myśliciele właśnie jak Ebner, jak Rosenzweig, jak Buber, potem Lewinas, się to stawiali w centrum. To nie jest tak, że ta filozofia jakby zaniedbuje wszystkie inne aspekty, ale można powiedzieć, że najbardziej istotne jest w tym momencie odniesienie do drugiego człowieka. I to od razu jakby pokazuje, że jakby gałęzią najbardziej istotną dla tej filozofii nie jest metafizyka, tylko największym jakby centrum staje się etyka. Nawet u Lewinasa mówi się o tym, że dla niego metafizyka jest etyką. Nie ma innej metafizyki. Jedyna metafizyka, jedyne rozumienie rzeczywistości, która nas otacza, to jest rozumienie w perspektywie etyki. Jak zobaczymy, to jest perspektywa odpowiedzialności. Tyle może takiego krótkiego wprowadzenia do tego, czym jest ta filozofia dialogu, żeby Państwo tak jakby umiejscowili tą filozofię, która jakby zaproponowała troszeczkę inne myślenie w filozofii. To nie oznacza, że nigdy nie interesowano się człowiekiem, ale filozofia dialogu jakby w centrum stawia relację międzyludzką. Dla metafizyki relacja to jest, można powiedzieć, jeden ze słabszych sposobów bytowania. Że relacja to jest odniesienie jednego bytu do drugiego, ale bez tych bytów właściwie trudno jest mówić o relacji. Więc metafizyka zawsze traktowała relację jako pewną kategorię odniesienia, ale na pewno byt jest czymś najważniejszym. Tutaj nie. W centrum staje się, centrum filozofii, centrum refleksji nad rzeczywistością staje się relacja. I stąd właśnie ta nazwa nawet, którą dzisiaj bardzo powszechnie się używa, to filozofia dialogu czy dialogika. To jest też nazwa, którą mogą Państwo spotkać we współczesnej literaturze. W naszej refleksji, którą tutaj podejmujemy, interesuje nas zło. Więc wydawałoby się, że pytanie o zło w tej filozofii dialogu Bobera, Levinasa czy Tischnera właściwie jest bardzo proste. Zło, które jest najbardziej istotne, to jest to zło, które rodzi się między osobami. Wracając do tych rozróżnień, które podejmowaliśmy nawet na samym początku wykładów o złu, chociażby na to zło moralne i zło fizyczne, czyli to zło moralne, które jest wytworem człowieka, to byśmy powiedzieli, że filozofia jakby bardzo naturalnie koncentruje się na złu moralnym przede wszystkim, czyli to, które pochodzi od woli człowieka, ale z drugiej strony zawęża to również do zła jakby wyrządzonego drugiemu człowiekowi. Czyli można powiedzieć, że chodzi o pewne zaburzenie przestrzeni międzyludzkiej, między jednym a drugim człowiekiem, że to jest to zło, które oni dostrzegają, przeciwko któremu się buntują, które chcą zrozumieć i opisać. Ale nie jedynie. Jak zobaczymy, że również u tych wszystkich trzech filozofów, u Bobera, Levinasa i Tischnera, mimo wszystko jest próba zrozumienia trochę głębszego, co, czym w ogóle jest zło. Nie tylko to zło w przestrzeni międzyludzkiej, ale w ogóle czym jest zło w swojej istocie. Czyli paradoksalnie ci filozofowie mimo wszystko także wchodzą na pewną płaszczyznę metafizyki. Nie tylko etyki, ale również metafizyki. Ale może tak właśnie przyjrzyjmy się tak bardzo pokrótce, jak najpierw ci trzej filozofowie, Buber, Levinas i Tischner, interpretują zło w tej relacji międzyludzkiej. Otóż Martin Buber zaproponował w rzeczywistości jakby dwie podstawowe kategorie relacji, jakie mogą istnieć. To jest relacja ja-ty i ja-to. Czyli to są dwie podstawowe relacje, jakie mogą wystąpić. Ja-ty i ja-to. Popatrzmy, jedna relacja, ta relacja ja-ty, no to oczywiście jest to relacja międzyosobowa. Natomiast ja-to to jest relacja, którą mamy do sfery przedmiotowej. Patrzmy, że jest różnica, albo przynajmniej powinna być taka różnica, jak podchodzimy do świata rzeczy, czyli jak traktujemy rzeczy, jakie mamy odniesienie do rzeczy, co się dzieje w tej relacji między człowiekiem a rzeczą, a odniesieniem do drugiego człowieka. Patrzmy, to nie jest ta sama kategoria relacji, jaką mamy do przedmiotów, jaką mamy do świata osobowego. Dlaczego chociażby zdaniem Bubera nie jest to ta sama kategoria relacji? Ponieważ zdaniem Martina Bubera popatrzmy, że jeżeli spotykamy się z drugą osobą, z tym ty, to również coś dokonuje się w moim ja, następuje pewne ubogacenie, przemiana mojego ja. Zresztą Martin Buber stawia taką tezę, że bez zetknięcia się z drugim ty, my nigdy, można powiedzieć, nie zrealizujemy w pełni naszej podmiotowości. Nasze ja jakby pozostanie zawsze niespełnione, zawsze pozostanie jakby nierozwinięte do końca. To jest pewna konieczność nawet zaistnienia drugiego ty, pewnej relacji osobowej, aby moje ja nabrało pełnej, jak mówi dzisiejsza filozofia, tożsamości. Żeby być tożsamym, czyli posiadać pewną, byśmy powiedzieli, identyczność, pewną spójność w sobie, musimy spotkać się z drugim ty, można powiedzieć, drugim ja, które sprawia, że w tej interakcji następuje rozwój. Przy czym, że to jest prawda najbardziej oczywista. To jest prawda, którą widzimy naocznie w czasie procesu wychowawczego. Bez zetknięcia się z osobą, bez tej relacji osobowej nie da się rozwijać podmiotowości człowieka. Martin Buber nawet do tego stopnia jakby wskazuje na wagę tej relacji ty, że według jego zdaniem żadne ludzkie ty do końca nie jest w stanie jakby zrealizować tych wszystkich możliwości, które tkwią w naszej podmiotowości. Żadna druga osoba, patrzmy, to jest bardzo odważna teza, żadna druga osoba ludzka nie jest w stanie zrealizować wszystkich naszych możliwości, które w nas tkwią. Potrzebne jest boskie ty. To jest również jego argument. Martin Buber był bardzo wierzącym Żydem, związanym z Rusem, z ruchem hasyckim, ale właśnie on silnie to podkreślał, że bez, można powiedzieć, boskiego ty, z którym człowiek wchodzi w relację, nasze ja zawsze pozostanie niespełnione. Zwróćcie uwagę, to nie jest nowa myśl. Bo kiedy nawet weźmiemy to piękne wyrażenie świętego Augustyna, niespokojne jest moje serce, dopóki nie spocznie w Tobie, to jest dokładnie ta sama linia. To jest dokładnie właśnie, można powiedzieć, to wyznanie świętego Augustyna o tym niespokojnym sercu, które spokój może pełni znaleźć dopiero w relacji z Absolutem, to jest dokładnie coś, co innym językiem, tym językiem relacji, opisuje właśnie Martin Buber. I gdzie pojawia się zło? Otóż zło pojawia się jakby w dwóch sytuacjach. Oczywiście nie tylko, ale to jest pewne oczywiście uproszczenie, patrząc na filozofię Martina Bubera, ale wydaje mi się, że on pokazuje jakby dwa niebezpieczeństwa zaistnienia pewnego zła. Pierwsze niebezpieczeństwo to jest, kiedy, można powiedzieć, relację osobową zastępujemy relację przedmiotową. Czyli mówiąc językiem bardzo prostym, kiedy drugiego człowieka traktujemy jak przedmiot. Jako przedmiot używania, jako przedmiot zdobywania czegoś, kiedy ktoś jest tylko źródłem czystej przyjemności, interesowności itd. Zwróćcie uwagę, niebezpieczeństwo, które pojawia się, że w relacji osobowej zaczyna występować nie relacja osobowa, ale relacja przedmiotowa. Ponownie można by wskazać pewne elementy takiego myślenia nawet w starożytności, chociażby to rozróżnienie, które pojawia się u świętego Arystotelesa. No, u Arystotelesa, pewno świętym jest, ale to rozróżnienie, które pojawia się u Arystotelesa, rodzaju przyjaźni, że mamy przyjaźń dla przyjemności, dla korzyści i właśnie prawdziwą przyjaźń. Zobaczmy, że ta przyjaźń dla korzyści tylko, czy przyjaźń dla przyjemności, no gdzieś też jest pewnym sposobem używania drugiej osoby, czyli nie traktowania personalistycznie drugiej osoby. Więc to jest pewne zło, które pojawia się u Martina Bubera. Natomiast ta druga przestrzeń zła, która może pojawiać się zdaniem Martina Bubera, to jest też ciekawa myśl. To jest jakby dominacja relacji przedmiotowych w stosunku do relacji, byśmy powiedzieli, tych podmiotowych. Co to znaczy? Bo oczywiście nie jest przecież zakazane, że w naszych relacjach, można być ze światem, mamy odniesienie przedmiotowe, że tak traktujemy przedmioty, dom, mieszkanie i tak dalej. Ale zdaniem Martina Bubera może nastąpić taka sytuacja, że tych relacji do świata materialnego właściwie jest o wiele więcej. Jakby nie mamy relacji osobowych, albo ich jest bardzo mało. To również jest pewien jakby rodzaj zła w życiu człowieka. Skoro jesteśmy powołani do tego, aby budować ową relację osobową, to tych relacji musi być w naszym życiu. To jest oczywiście znowu o to, że po pierwsze nie mamy traktować innych ludzi jako przedmioty i powinniśmy mieć pewien jakby zarys relacji z innymi osobami, gdzie ta relacja interpersonalna się po prostu realizuje. Każdy człowiek, jak już Merton mówi, nie jest samotną wyspą, tych relacji mamy dużo, ale chodzi o to, żeby tej dominacji za dużo nie było. No, można powiedzieć, że jeszcze jest jeden, trzeci rodzaj zła, wydaje mi się, że to u Tischnera. W jego filozofii dialoga, może w tym jego odniesieniu do wartości wychodził, patrzmy, że jest również jeszcze pewne niebezpieczeństwo, które też pojawia się, że relację przedmiotową zaczynamy traktować jak podmiotową. To jest taki skrajny materializm, że wartością najwyższą, absolutną stają się rzeczy materialne. Czyli zaczynamy traktować w sposób absolutny coś, co absolutnie nie może być traktowane. Czy to jest praca, czy to jest jakiś przedmiot i tak dalej. Zwróćcie uwagę, że taka sytuacja też może pojawiać się, że coś stanie się tak wielką wartością absolutną, a w rzeczywistości jest to świat pewny związany ze światem materialnym. tym momencie oczywiście najczęściej w tło czy na drugi plan schodzą relacje osobowe. Patrzmy, że wszystko można zabsolutyzować, na przykład nawet ideologię, jakieś myśli, pracę, wszystko. I przed tym przestrzega bardzo silnie przestrzega Martin Buber. I to jest właśnie ta przestrzeń, jak Państwu wspomniałem, zaburzenia przestrzeni międzyludzkiej. Natomiast Levinas to jest filozof, który troszeczkę inaczej ujmuje problematykę zła przestrzeni międzyludzkiej. Przede wszystkim Levinas posługuje się tą kategorią odpowiedzialności za innego. To jest chyba u niego, bym powiedział nawet, w pewien sposób zabsolutyzowane. Dlaczego jest to w pewnym sensie właśnie tak postawione, nawet tak bardzo skrajnie bym powiedział? Dlatego, że to myślenie levinasowskie jest bardzo asymetryczne, jak to ładnie się nazywa. To znaczy, że ta twarz innego, w której ukazuje się pewne dobro, ja powinienem wziąć zawsze za nią odpowiedzialność. Nieważne, czy on za mnie bierze. Nieważne, jak w cudzysłowie inny mnie traktuje. Ja zawsze jestem wezwany do tego, aby wziąć odpowiedzialność za pewne dobro. I to dobro, które gdzieś emanuje w sposób, bym powiedział, bezpośredni. Tu Levinas posługuje się, można powiedzieć, biblijnym obrazem właśnie wdowy, sieroty, przybysza. Popatrzmy, pewna bezbronność tego dobra, jakby nakazuje, mówi, weź za mnie odpowiedzialność. Jestem bezbronny, jestem bezradny. Ty nawet powinieneś wziąć za mnie odpowiedzialność.
Przepraszam, to jest myślenie asymetryczne.
Asymetryczne, tak. Dlaczego wielu krytyków właśnie Levinasa to podkreśla, że jakby... Bo symetria polega na tym, że podkreślamy, że ja mam wziąć za bliźniego odpowiedzialność, ale on również ma takie same zobowiązania. Tego właśnie u Levinasa trochę nie ma. On bardzo silnie podkreśla to, że nie jest ważne, jak bliźni mnie traktuje, w cudzysłowie. Ważne jest to, czy ja odpowiadam na ten zew dobra, który wyłania się z jego podmiotowości. A symbolem tej podmiotowości w pismach Levinasa jest twarz. Twarz, która emanuje, twarz, która wzywa, twarz, która nawet jest śladem, jeśli powiedzieli, odsyłającym do czegoś, co przerasta człowieka i tak dalej. Ale można powiedzieć, zło pojawia się wtedy, jeżeli mówimy właśnie o tym złu w kategoriach przestrzeni międzyludzkiej, kategorii przestrzeni międzyludzkiej, zło pojawia się wtedy, kiedy nie biorę odpowiedzialności. Kiedy jakby uciekam przed odpowiedzialnością. Ta kategoria odpowiedzialności u Levinasa jest bardzo ważna. Innym myślicielem, który bardzo podobnie, wydaje mi się, że podejmuje zagadnienie odpowiedzialności, to jest Hans Jonas. Trochę o nim mówiliśmy właśnie przy okazji zła w perspektywie, czy związanego z Holokaustem. To właśnie u Hans Jonas jest podobnie, że ta odpowiedzialność pozytywna musi być odpowiedzialnością za drugiego, za pewne dobro, które się... To dobro jakby wzywa mnie i to dobro mnie zobowiązuje. I zło jest wtedy, kiedy na to wezwanie tego zobowiązującego dobra nie odpowiadam. Tu pojawia się zło. Co jest ciekawe, że ta filozofia Levinasa, ona całkowicie polemizuje, można powiedzieć, z tym myśleniem Sartra. Może Państwo pamiętają takie bardzo słynne wyrażenie Jean-Paul Sartra, piekło to inni. Czyli, że relacje to jest coś, co nas ogranicza. Dlaczego? Bo ograniczenie mojej wolności jest wolność drugiego człowieka. A Sartre dążył do pewnej absolutyzacji wolności. Więc drugi człowiek, można powiedzieć, skazuje nas na pewną męczarnię, tak mówiąc bardzo obrazowo, ponieważ swoim istnieniem ogranicza moją wolność. Stąd to bardzo mocne wyrażenie u Sartra, piekło to inni. Natomiast u Levinasa, byśmy powiedzieli, jest dokładnie skrajny biegun. Mianowicie inne to wybawienie. Dopiero w odpowiedzialności za innego człowieka człowiek właściwie zaczyna żyć. Czyli można powiedzieć, jest to całkowite odwrócenie tej perspektywy sartrowskiej. Inny to nie jest piekło, inny to wybawienie w tej odpowiedzialności. I wreszcie ksiądz Tischner, nasz polski filozof, który w dużej mierze nawiązywał do Levinasa, czyli to jest tu największa zależność Tischnera właśnie od myślenia levinasowskiego. Tischner porządkowo swojej tej filozofii, którą zaproponuje, którą dzisiaj określa się mianem filozofii dramatu. dramat, ponieważ jesteśmy jakby wrzuceni w pewien dramat istnienia, dramat relacji z drugim człowiekiem, dramat istnienia w relacji z Bogiem, z drugim człowiekiem, ze światem. To jest pewna scena, przed którą, w której, na której musimy grać nieustannie. Jak zobaczymy, że u Levinasa, u Tischnera pewnym elementem zła jest właśnie to, że żyjemy w świecie zakłamania. Natomiast co proponuje Tischner? Tischner początkowo, kiedy mówił o złu, był w jakimś początkowym etapie swojej twórczości, to zło traktował w kategoriach wartości. To, o czym Państwu wspomniałem już na dzisiejszym wykładzie, przy okazji właśnie Bubera, że dla Tischnera zło polegało na tym, że gdzieś następuje zmiana, zaburzenie hierarchii wartości. Na czym to może polegać? Może to polegać przede wszystkim na tym, że wartości niższe, utilitarne, hedonistyczne, nawet biologiczne, stawiamy wyżej. Jakby nie dostrzegamy pewnej obiektywnej hierarchii wartości. To jest rzeczywiście rzecz, która, jak widzieliśmy również u Bubera, w pewnym sensie może następować. A druga ciekawy przykład zła, który pojawia się, to jest realizacja niższych wartości za pomocą wyższych wartości. No, żeby Państwu zilustrować bardzo prosty przykład, nie? Że ktoś, nie wiem, głosi jakieś piękne prawdy, a za pomocą tego tylko chodzi o to, żeby zrobić karierę materialną na przykład. Nie? Czyli głosi jakieś szczytne hasło po to, żeby wymyślał nawet jakąś ideologię, piękno, wspaniałe, tylko po to, żeby dzięki temu zrealizować wartości materialne. Czyli właśnie tu również jest pewien przejaw zła. Czyli dla Tischnera w tym pierwszym etapie jego twórczości to zło jakby może pojawić się tymi, można powiedzieć, tym zaburzeniem związanym z wartościami, że absolutyzujemy niższe wartości, znowu to właśnie przykład materializmu, kariery i tak dalej, albo drugie niebezpieczeństwo, że w imię wyższych wartości, odwołując się do wyższych wartości, zaczynamy realizować wartości niższe. Tu jest pewne założenie, które do którego odwołuje się Tischner i oczywiście znowu to nie jest jego osobista propozycja, tylko są to teorie związane z całą aksjologią Hartmana, Hildebranda, Schellera. To jest założenie, że istnieje obiektywna hierarchia wartości. Czyli każdy człowiek posiada pewną hierarchię wartości. No bo my zawsze najprościej to widzimy w naszych decyzjach. To na przykład, nie wiem, że pójście na mecz jest na przykład ważniejsze od czegoś na przykład, albo nie jest ważniejsze od czegoś. Patrzmy, my w naszych decyzjach widzimy, jaką mamy hierarchię wartości. Czy jesteśmy coś w stanie poświęcić i tak dalej. Czyli nie ma czegoś takiego, że człowiek nie ma hierarchii wartości. Nawet jeżeli mówi, że nie ma, to i tak ma. Nawet jeżeli o tym nie wie, ma jakąś hierarchię wartości. Bo to widać w naszych decyzjach. Natomiast aksjolodzy, właśnie związani z tym nurtem fenomenologicznym, jakby mocno akcentują, że istnieje obiektywna hierarchia wartości. To, że każdy człowiek posiada hierarchię wartości, to jest fakt empiryczny. Ale istnieje pewna obiektywna, gdzie człowiek powinien jakby dostosowywać swoje wybory do obiektywnej hierarchii wartości. Im na przykład wyżej postawione wartości, tym są łatwiej podzielne, tym zaspokajają więcej elementów w życiu człowieka i tak dalej. Więc istnieje pewien obiektywna, że wartości na przykład hedonistyczne, przyjemnościowe są niżej od wartości duchowych. A na samym szczycie właściwie wszyscy fenomenolodzy stawiają wartości religijne. Coś, co nazywam absolutem, że to jest jednak coś o wartości absolutnej i najwyższej. Więc to była początkowa jakby taka myśl Tischnera, odwołująca się do myśleniu, powiedział o złu, do teorii wartości. Natomiast później Tischner, kiedy w tej swojej pracy Spór i istnienie człowieka proponuje tak właśnie filozofię dialogu, tak, coś, co nazywa też przestrzenią agatologiczną, czyli pewną przestrzenią dobra, to właściwie to zaczyna dostrzegać pewien dramat właśnie relacji międzyludzkich, polegający przede wszystkim na możliwości zakłamania i zdrady. Że to jest jakieś główne zło, które pojawia się w przestrzeni międzyludzkiej. Czyli zwróć uwagę, u Bubera było to traktowanie przedmiotowo drugiego człowieka, u Levinasa brak odpowiedzialności, natomiast Tischner, kiedy widzi ten dramat interakcji międzyludzkich, dostrzega, że, można powiedzieć, największym zagrożeniem jest kłamstwo i zdrada. że nie stajemy w prawdzie wobec drugiego człowieka, że ten człowiek właściwie nas nie zna, ponieważ przybieramy pewne maski. Chociażby to jest jakiś element nawet dramaturgii, że człowiek nie chce odsłonić się, kim jest, swojej słabości, wielkości i tak dalej. I właśnie te elementy dramatu międzyludzkiego sprawiają, że pojawia się ta kategoria zła w przestrzeni międzyludzkiej. Czyli jak Państwo widzą, każdy z tych filozofów jakby kładzie inny akcent, kiedy patrzy na tą możliwość zaistnienia zła w przestrzeni międzyludzkiej. Biblia, gdzie sięga po ich opisy, to naprawdę są interesująco ciekawe. Od strony, tak jakbym powiedział, czytelnika, niekoniecznie zaprawionego w bojach filozoficznych, to wydaje mi się, że najłatwiej i najciekawiej jest czytać Tischnera. Chociażby ta jego praca Spór o istnienie człowieka, gdzie on odwołuje się do świata biblijnego, odwołuje się do obrazów. To jest oczywiście, że pod tym kątem jego prace są najłatwiejsze do przeczytania. Już prace Levinasa, zwłaszcza Całość i nieskończoność, no już na pewno należy do trudnych raczej. I na pewno na pierwszy ogień radzę tego nie brać. Już Bubera podobnie, no to jest gdzieś po środku ona praca, ja i ty, ta jego praca. Natomiast Tischnera tak, Tischnera mimo wszystko te jego prace, niektóre jego prace są w miarę do czytania.
Czyli Levinasa to można czytać, tak? Pod kątem prostym, tak?
Tak, Levinas tak. Levinas jest, język nie jest prosty. To nie jest prosty język Levinasa. Tak, to już jest troszeczkę, bym powiedział, taki... Trzeba się przebić przez pewną terminologię, przez sposób myślenia. Tak jak w każdej literaturze specjalistycznej. Trzeba wejść w pewną terminologię, aby później zacząć się odkrywać całą głębię tej myśli. Natomiast Tischner...
Tak, czy Tischner daje, mówiąc o gatowkę do tej terminologii Levinasa?
Znaczy, on nawiązuje do Levinasa, ale na pewno robi to o wiele przystępniej. Jest jego taka praca poświęcona filozofii współczesnej, gdzie on uprzystępnia Levinasa, bo to trzeba oddać Tischnerowi, że Tischner właściwie wprowadził Levinasa do myślenia w przestrzeni np. filozofii polskiej. Oczywiście dzisiaj mamy specjalistów od Levinasa, profesor Jędraszewski, biskup Jędraszewski, czy na przykład u mnie na wydziale w Warszawie jest ksiądz profesor Monin, który zajmował się Levinasem, jego teorią odpowiedzialności, że dzisiaj mamy trochę specjalistów od Levinasa w Polsce. Ale pierwszym, który w pewnym sensie uprzystępnił, czy w ogóle pokazał jego myśl, to jest na pewno ksiądz profesor Tischner.
A czy mógłby ten ksiądz zdecydować tą pozycję?
To jest spór o istnienie człowieka. Właściwie są takie, z tego, jakbym to nazwał, spóźnego Tischnera, bo oczywiście on też ma taki rozwój swojej myśli. To są takie dwie prace. Filozofia dialogu, a taka najbardziej dojrzała to jest spór o istnienie człowieka.
A filozofia dialogu to jest taka pozycja zwarta, książkowa? Tak? To jest tytuł taki, czy
tak, nie. To jest on, przepraszam, nie filozofia dialogu, filozofia dramatu.
To jest filozofia dramatu.
I może teraz przejdźmy właśnie do tej refleksji tych trzech autorów, Bubera, Levinasa i Tischnera, którzy jakby już nie tyle opisują, czy starają się zrozumieć, na ile można oczywiście, to zło w przestrzeni międzyludzkiej, międzypodmiotowej, ale właśnie coś, co możemy nazwać ku fundamentom zła. Czyli skąd zło się bierze, jak je zrozumieć w samym, jak powiem, czy rdzeniu, istocie, czy początku. Buber w swojej filozofii właściwie odwołuje się bardzo konkretnie do objawienia. Jak już Państwu wspomniałem, był to bardzo wierzący Żyd, nawiązujący i w ogóle także prezentujący cały ten nurt filozofii hasyckiej. I on uważa, że źródła trzeba szukać w objawieniu, a dokładniej w opowiadaniu o upadku pierwszych rodziców. I jak można jakby określić, czym jest istota zła? Oczywiście tutaj Buber też nawiązuje do tego zła związanego z człowiekiem, zła w człowieku, przez człowieka. To właściwie Buber uważa, że w człowieku znajdują się jakby takie dwa popędy. Jeden popęd dobry, drugi popęd zły. Czyli coś, co nas ukierunkowuje w stronę dobra i coś, co nas ukierunkowuje w stronę zła. Na przykład to, że pierwsi rodzice mieli ochotę sięgnąć po te jabłko, czy dokonać jakiegoś buntu. Jest jakiś popęd, nie? Że coś pociąga w tym złu. czyli takie dwa popędy. I zdaniem Bubera to mamy. To jest związane z tym, że mamy kondycję właśnie ludzi stworzonych, te dwa popędy. I właściwie cały trud człowieka to jest jakby, żeby ten drugi popęd, którego nigdy jakby nie jesteśmy w stanie zanegować. Tylko chodzi o to, żebyśmy ten drugi popęd także ukierunkowali w stronę Boga, w stronę właściwego kierunku. Ja myślę, że to jest znowu myśl wcale nie nowa i w starożytności nawet u Platona to znajdziemy. Ale właśnie to jest troszeczkę takie rozumienie tych fundamentów zła. Zło jakby wpisane jest w naszą kondycję. Przez to, że nie jesteśmy bogami, byśmy powiedzieli bardzo prosto. Ale cały trud człowieka polega na tym, żeby to, co gdzieś może nas sprowadzić na manowce, tak mówiąc bardzo kolokwialnie, żeby to, co może nas sprowadzić na manowce, jakby zaprzęgnąć w służbę dobra.
To jest cudowne.
To jest, popatrzmy, że to jest rzecz, którą Państwo też oddają u wielu mistyków. Kiedy na przykład sięgniemy po świętego Jana od Krzyża, to właśnie u niego całe te nocy zmysłów, czyli można powiedzieć, to, co nas oddziela od Boga, żeby zaczęło nas przybliżać do Boga, to znajdziemy właśnie w nocy zmysłów świętego Jana od Krzyża. Podobną myśl znajdziemy chociażby w teologii świętego Ignacego Loyoli. Patrzmy, że święty Ignacy Loyola z całymi ćwiczeniami medytacji mówi, co nas oddziela od Pana Boga w medytacji? Wyobraźnia. To niech wyobraźnia zaangażuje się w stronę Pana Boga. Wyobrażajmy sobie pewne i tak dalej. Czyli zwróć uwagę, że to jest, znowu to wykorzystuje trochę Martin Buber, że to, co w pewnym sensie oddziela nas, ukierunkowuje w inną stronę, no też możemy tą, jakby, tą siłę wykorzystać, żeby nas przybliżało również do Pana Boga. Lejna z kolei, do niego też będzie nawiązywał Tischner, właściwie odwołuje się troszeczkę do myślenia platońskiego. I to jest właśnie bardzo paradoksalna myśl na temat tych źródeł, fundamentów dobra, która pojawia się u Lewinasa. Dlaczego odwołuje się tutaj do Platona? Ponieważ w koncepcji platońskiej można powiedzieć, że dobro jest ponad całą rzeczywistością. Czyli jest nawet poza sferą bytu. Czyli, byśmy powiedzieli, czegoś materialnego, realnego, tak bardzo upraszczając. Ale dobro jest jakby ponad wszystkim. I co to oznacza? Oznacza to, że zło, zdaniem Lewinasa, można powiedzieć, związane jest z bytowością. To znaczy, że dobro i zło nie ma żadnego styku ze sobą. Można powiedzieć, że Lewinas chce całkowicie oderwać, żeby nie było żadnej możliwości, aby zetknięcia się zła z dobrem. Zło, jak pisze, także jest poza bytem, ale nie ma nic wspólnego dobrem, tylko za dobro się podaje. Czyli zło nie jest brakiem dobra. Bo gdyby było brakiem dobra, twierdzi Lewinas, to miałoby styk z jakimś dobrem. Można powiedzieć, że zło i dobra są ponad byciem. Ale do tego stopnia, że dobro również nie ma żadnego styku, nie ma żadnego styku ze złem. To jest takie wyrażenie, które też pojawia się troszeczkę u Lewinasa, no, że zło jest pewną enigmą, pewną tajemnicą, czymś, co nie jesteśmy w stanie w żaden sposób ująć. Ale właściwie to, co chce wyakcentować Lewinas, to jest to, że jakby nie ma zagrożenia, że zło zniszczy dobro. Dlatego, że tam nie ma w ogóle takiej możliwości. Oczywiście trzeba to tak uważać, ale Lewinas jednak nie popada w takie rozumienie, że to są dwie równorzędne siły. To absolutnie nie. Zło rodzi się z pewnego zapomnienia naszego powołania do dobroci. Pierwotne jest dobro, natomiast zło jest czymś wtórnym, ale nie mającym nic wspólnego z dobrem. Tam nie ma możliwości jakby interakcji między dobrem a złem w tym momencie. Jak Państwo widzą, to jest koncepcja, która bardzo jest w tym momencie, powiedziałbym, metafizykująca, czy taka bardzo platoniczna, że byśmy powiedzieli, no jak to, no, zło jest bardzo realne, dobro też jest realne. Natomiast jakby Lewinas chce to przenieść gdzieś na wyższy porządek, że jakby dobro i zło nie są kategoriami bytu. Czyli nie są kategoriami, można powiedzieć, które jesteśmy w stanie ująć. To jest, można powiedzieć, kategoria przekraczająca nasz sposób bytowania. Wydaje mi się, że o to troszeczkę Lewinasowi chodzi, żebyśmy... Oczywiście, zwróć uwagę, to jest bardzo optymistyczne, bo w tym momencie jakby zło nie jest w stanie nas zniszczyć.
część to dobre, czy to dobre?
Nie, to znaczy, nie, można powiedzieć, że to znaczy, że dobro jest pierwotne. Dobro jest zasadnicze. To znaczy, bym powiedział więcej, to jest bardzo optymistyczne. Bo to jest pokazanie, że zło nigdy nie jest w stanie zniszczyć dobra. Tak, że dobro nic nie zagraża, dokładnie, że dobro jest czymś, co jesteśmy w stanie tylko...
Nie można mu zagrozić.
Tak, że możemy wydobyć to dobro, że to dobro jest, że to dobro nigdy nie zostanie pokonane. Wydaje mi się, że to jest myśl bardzo optymistyczna.
No i na to zdanie warto było czekać cały rok.
Tak, bo to jest teza... Wydaje mi się, że to jest coś, co Lewinas nazywa właśnie tą pierwotnością dobra. Wydaje mi się, że znowu takie skojarzenie, które można by tutaj odnieść, to jest właśnie to, co jest ukazane w Księdze Apokalipsy świętego Jana, nie? Jak bardzo zło jest przemijające. I co jest ciekawe, że kiedy czyta się Apokalipsę, zawsze nam się wydaje, że tam jest tyle tragedii, zła, przewrotności, ale kiedy się czyta dokładnie Apokalipsę, to widać, że to zło zawsze, panowanie zła to 1000 lat, a panowanie dobra 10 000 lat. Powiedzmy, pokazuje się pewną przemijalność zła. Wydaje mi się, że to jest cały sens Apokalipsy, wbrew pozorom. To nie jest zapowiedź tych wielkich tragedii, które mają się dziać przed końcem świata. To jest pokazanie sensu, że zło nie jest w stanie zagrozić dobru.
Myślę, że będziemy tu grali, jak te księgi zaczną się...
No, ale mimo wszystko zawsze jest pewien triumf dobra. I wreszcie myślenie Tischnera. No Tischner tutaj ma duże podobieństwo do Lewinasa. Też mówi, że kategoria dobra, zła to jest ponad jakąś ontologię. Natomiast Tischner, kiedy zaczyna zastanawiać się, no bo tak bardzo upraszczająco podsumowując tutaj myśl Tischnera, kiedy Tischner zaczyna podejmować tematykę tego zła fundamentalnego, to czyni to w kontekście rzeczywiście tych wydarzeń bardzo historycznych. Państwo znajdą w jego myśleniu bardzo dużo odwołań właśnie do znowu symboli zła, jakim były obozy. I to, chociaż tutaj Tischner od razu zawsze mówi o obozach koncentracyjnych i kolumnie. Czyli o tych dwóch totalitaryzmach, które były pewną esencją zła. I co jest ciekawe, że tutaj są tą tragedię totalitaryzmów i tego największej manifestacji triumfu zła, wydawałoby się. Właśnie Tischner ciekawie upatruje, że zło dopuszczało do zaistnienia tylko dobra tyle, aby jeszcze bardziej jakby intensyfikować zło. Mówi, na tym polegał totalitaryzm. Że dopuszczał tylko jakąś malutką przestrzeń dobra, ale tylko po to, żeby jeszcze bardziej eksponować zło. Chociażby utrzymywano ludzi w istnieniu w obozach po to, żeby jeszcze bardziej zadawać im kary i tak dalej. Mówi, na tym polegała tragedia przy systemie zniszczenia, że to nie była całkowita negacja dobra. To była jakby próba wprzągnięcia pewnego aspektu dobra do intensyfikowania zła. Na tym według Tischnera tkwiła cała tragedia, jaka pojawiała się w totalitaryzmach. I zdaniem Tischnera wydawałoby się, że zło triumfuje, że zło ma ostatnie słowo, że następuje całkowita negacja człowieka, bo do tego prowadziło to zło. Ale znowu tutaj Tischner powołuje się na pewne przykłady heroizmów naturalnych zachowań. Tu przywołuje chociażby postać świętego Maksymiliana Kolbe, że znowu zwycięstwo, jakie można dokonać nad tym złem, była po prostu wierność człowieczeństwu, odruchom ludzkim, miłości w stosunku do drugiego człowieka. Można powiedzieć, że to obrona przed tym złem polegało na zachowaniu podstawowych odniesień człowieka do człowieka. Znowu bym powiedział, że wracamy do tego, o czym mówiliśmy o Buberze, chociażby i Lewinasie, że przeciwstawienie wydawałoby się triumfowi zła polega na tym, że człowieka traktujemy jak człowieka. Czyli tego, za którego mogę wziąć odpowiedzialność chociażby. Więc na tym polega, na tym zdaniem Tischnera polega pewna próba przezwyciężenia tego właśnie zła w swoim własnym, zła w tym fundamencie. I Tischner także uważa, że zło jest pewną zjawą, jest pewnym byśmy powiedzieli, fatamorganą, która kusi, która jakby zaciemnia nam ten obraz, a rzeczywiste jest tylko dobro. są dosyć interesujące teksty na przykład Tischnera, kiedy mówi o tym, że właściwie szatan nie jest w stanie niczego stwarzać. Szatan tylko nas zakłamuje rzeczywistość. I na tym polega zła. Znowu wracamy do tego, o czym mówiliśmy, o tym zło w kategoriach przestrzeni międzyludzkiej. Że tam jest kłamstwo, zdrada, zafałszowanie. I właśnie to sprawia, że my zaczynamy iść w stronę zła. Czyli zło jakby nie ma nic realnego do zaproponowania. Ono tylko jakby wypacza nam obraz rzeczywistości po to, żebyśmy zaczęli żyć niezgodnie z tą rzeczywistością. Jeżeli na przykład ktoś uzna, że wracając do totalitaryzmu, że Żyd nie jest człowiekiem, to zwróćcie uwagę, jest to zakłamanie, ale my zaczynamy tak postępować. Że tą osobę zaczynamy traktować jak przedmiot i nawet dochodzi do eksterminacji. I wystarczy zakłamać pewien obraz rzeczywistości, a człowiek zaczyna iść w stronę zła. Ale po prostu zło nie ma nic realnego, ono tylko zakłamuje ową rzeczywistość. I w tym tkwi też pewien obraz, czy ten fundament zła, do którego na przykład nawiązuje Tischner. Więc jak Państwo widzą, ci wszyscy filozofowie z perspektywy dialogu, wychodząc, można powiedzieć, od tej przestrzeni międzyludzkiej, od tej kategorii pewnej relacji międzyludzkiej, idą w stronę, można powiedzieć, niezwykłego podkreślenia pierwotności dobra. Wydaje mi się, że to jest pewna myśl, którą można wyciągnąć z tej filozofii dialogu, że dobro jest tak pierwotne, tak zasadnicze, że żadne zło i tak nie jest w stanie mu zagrozić. Że każdy triumf zła, którego jesteśmy świadkami, jest właściwie pozornym triumfem zła. Że nigdy zło nie ma jakby przystępu do tego zasadniczego dobra. Oczywiście to dobro czasami jest trudne do odkrycia, czasami jest właśnie zakamuflowane. Czasami potrzeba tylu odpowiedzialności, a to Lewinasa, żeby wydobyć owe dobro z drugiej osoby i samego siebie. Ale to po prostu zawsze jest możliwe. I wydaje mi się, że w takim rozumieniu właśnie ta perspektywa rozumienia zła i dobra przede wszystkim w tej filozofii dialogu jest dla nas optymistyczna i daje nam wielką nadzieję, że jednak ostatnie słowo i w życiu, i na tym wykładzie ma zawsze dobro. To dziękuję Państwu za uwagę.